Niektóre nowotwory mózgu szczególnie często pojawiają się u dzieci. Przy odpowiednio szybkiej diagnozie mogą być nawet całkowicie wyleczone. Jakie są przyczyny guzów mózgu u dzieci? Jak rozpoznać pierwsze objawy, aby je skutecznie leczyć? O tym mówić będziemy w tej audycji z cyklu Szlachetne Zdrowie. A gościem programu jest doktor habilitowany Katarzyna Muszyńska-Rosłan, zastępca kierownika Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Tak się składa, że w ostatnim czasie w różnych mediach słyszymy lub czytamy o kosztownych terapiach, których wymagają dzieci ze zdiagnozowanymi guzami mózgu lub rdzenia kręgowego. W Białymstoku takiej terapii natychmiast potrzebuje 5-letnia Martynka, na rzecz której zbiórkę pieniędzy prowadziła fundacja Się Pomaga, jak się okazuje skutecznie, bo kwota do zebrania to prawie 750 tysięcy złotych już została uzyskana. Dziewczynka cierpi na rozlany glejak pnia mózgu i jej jedyną szansą jest leczenie w klinice w Meksyku. Co to jest za nowotwór? Jak często występuje w Polsce, na świecie, a także u dzieci? W najczęściej jakim wieku jest rozpoznawany?
No akurat ten rodzaj nowotworu mózgu, na który został zdiagnozowany u Martynki, to jest jakby taka odmiana glejaka. I tak jak pan powiedział, nazywa się rozsiany glejak pnia mózgu, czyli groźny z powodu lokalizacji, groźny z powodu tego, że nie, ta lokalizacja nie dotyczy jakby takiego jednego miejsca, tylko w większości wypadków zajmuje prawie cały pień mózgu, a pień mózgu to jedno z najważniejszych ośrodków decydujących o tym, jak funkcjonujemy, oddychamy, jak pracują wszystko to w naszym organizmie, żeby wszystko było dobrze. Nowotwory u dzieci, guzy mózgu u dzieci stanowią właściwie, można powiedzieć, pierwszą przyczynę, znaczy są wśród guzów litych u dzieci, tak, odróżniamy to od białaczek, stanowią jakby główną grupę nowotworów.
No bo wcześniejsze to bardziej
tak,
grozi.
Mamy jeszcze guzy lite poza ośrodkowym układem nerwowym. Natomiast jeśli chodzi o ten rodzaj nowotworu, to z kolei w obrębie guzów mózgu to nie jest bardzo częsty nowotwór, ponieważ rodzajów nowotworów w ośrodkowym układzie nerwowym u dzieci niestety mamy bardzo dużo. Zresztą klasyfikacja tych nowotworów zmienia się i pogłębia coraz to, brane są pod uwagę różne cechy, inne cechy, jak lokalizacja, jak histopatologia, jak cechy molekularne, genetyczne. Mnóstwo tych elementów powoduje, że ta klasyfikacja się po prostu ewoluuje w czasie i próbuje się tą klasyfikację tak skonstruować, żeby ona miała wymierne przełożenie na strategię leczenia i ewentualnie rokowanie. No niestety, akurat w przypadku tego rozsianego glejaka pnia mózgu, on występuje najczęściej u dzieci między 5 a 10 rokiem życia. Jeśli przejrzymy dostępną literaturę medyczną od wielu lat aż do, ja przeglądałam do listopada 2017, to rokowanie w tym nowotworze niestety jest bardzo niedobre. I różni się trochę od rokowania w nowotworach mózgu u dzieci, ponieważ w zależności od rodzaju to rokowanie potrafi być dobre, a nawet momentami bardzo dobre.
W niektórych przypadkach to nawet 90-90 parę procent jest. Od razu można powiedzieć.
Dokładnie. W związku z tym akurat ten rodzaj nowotworu generuje próby, tak, w świecie medycznym. Od wielu lat toczą się jakby batalie o to, jak poznać lepiej strukturę tego nowotworu, co go powoduje. To jest bardzo trudne, bo generalnie w onkologii, nie tylko dziecięcej, poznanie jednej przyczyny rozwoju nowotworu jest trudne. Czyli oprócz tego, co go powoduje, to jakie są jego cechy najbardziej charakterystyczne, tak głęboko sięgając już molekularnie wręcz, czy są jakieś miejsca, czy cele, do których można dopasować, czy dobrać, czy stworzyć terapię, w związku z tym właśnie, że wszystkie dotychczas stosowane metody terapeutyczne, które spowodowały no, radykalną poprawę rokowania w onkologii dziecięcej, w przypadku tego jednego nowotworu zawodzą. Ani radioterapia, nie radioterapia zmniejsza objawy, zatrzymuje jakby przebieg, natomiast w większości wypadków nie gwarantuje wyleczenia, ani chemioterapia, niezależnie od jej rodzaju, bo mamy troszkę różnych rodzajów, ani leczenie bardziej celowane, tak my to nazywamy, ukierunkowane na konkretne cele nowotworowe w wielu prowadzonych na całym świecie takich badaniach klinicznych wśród takich dzieci. Jako podsumowanie, niestety wszędzie widzimy, że nie wnoszą poprawy, jeśli chodzi o czas przeżycia albo o to, że pacjenta można uznać za wyleczonego. To jest też powód, że te prace trwają nadal. Te prace, czy dzieci z takim rozpoznaniem są w jakiś sposób rejestrowane, w różnych rejestrach zbierane, składane są objawy, prawda, cechy kliniczne, nazwijmy to tak, cechy molekularne, po to, żeby no, jednak jakąś tą metodę wyleczenia próbować znaleźć i poprawić rokowanie w tym glejaku.
Ale jakiegoś jednego wniosku jeszcze do tej pory nie można sformułować.
No, ja powiedziałabym tak, że na bazie literatury medycznej to trzeba powiedzieć, że żadna z dotychczasowych kombinacji leczenia nie została opublikowana jako w istotny sposób poprawiająca przeżycie dzieci z takim nowotworem.
Ale są wzmianki, że to zadziałało, że były osoby, którym właśnie tego rodzaju terapia, nie mówię, że koniecznie w ośrodku w Meksyku, w różnych innych ośrodkach pojedynczych na świecie, gdzieś przyniosły efekt.
Tak. No, ja jakby szukając materiałów mówiących o tym właśnie, jakie są losy dzieci z takim rozpoznaniem. Owszem, no, znajdujemy przypadki, gdzie dzieci na przykład, wiemy, że mamy 5, 6, 7 lat po leczeniu, dzieci leczone na przykład radioterapią, prawda, czy jakąś kombinacją radioterapii z chemioterapii żyją i wydaje się, że ta choroba jest stabilna, tak? Natomiast ja mówię też o takich opracowaniach dotyczących, bo w medycynie jest tak, że jeśli mamy wnioskować, czyli mamy stosować coś,
konkrety.
To jest evidence-based medicine, tak?
No
to muszą być po prostu konkrety i im większą, jakby większą liczbę pacjentów możemy wziąć pod uwagę, tym te wyniki są bardziej przekonywujące, prawda? Ponieważ w przypadkach takich pojedynczych to my do końca nie wiemy, co spowodowało, że ten pacjent, jeden, jedyny z wielu, żyje, tak, funkcjonuje. I trudno to przełożyć tylko i wyłącznie na rodzaj leczenia.
A jeszcze o tym wrócimy do tego wątku, ponieważ będę chciał panią potem zapytać, co decyduje, że te ośrodki się podejmują, ale to odłóżmy na chwilę, ponieważ jeszcze powiedzmy, jakie są inne wewnątrzczaszkowe guzy u dzieci spotykane.
Oj, to trzeba by zacząć od tego, że trzeba sobie wyobrazić albo, nie wiem, no, zobaczyć, jak wygląda mózg, który jest w takiej zamkniętej puszce.
Orzech włoski, tak.
Ma część, która jest jakby korą i odpowiada za naszą świadomość i takie funkcjonowanie inteligentne i świadome. I jest ta część, która odpowiada za funkcjonowanie naszego organizmu, gdzie to odbywa się bez naszej woli. I jakby cała ta struktura mózgu, te poszczególne struktury są pooddzielane takimi jakby barierami. Cały mózg jest zanurzony w płynie, to jest płyn mózgowo-rdzeniowy, a jeszcze dodatkowo ma, żeby zabezpieczyć przed urazami, jeszcze dodatkowo ma coś takiego, co my nazywamy barierą krew-mózg, czyli taką chemiczną ochroną, żeby nie wszystko przenikało do środkowego układu nerwowego, żeby na przykład go nie uszkadzać. Więc to jest bardzo, bardzo skomplikowana struktura. Jedna z najbardziej chyba, no nikt, to po prostu nasz mózg jest takim komputerem, jakiego nikt do tej pory nie jest w stanie wymyślić i pewnie nie, tak, i pewnie nie wymyśli. Mamy wiele elementów, których jeszcze nie znamy. Mamy bardzo dużo elementów, które znamy. I w przypadku guzów ośrodkowego układu nerwowego istotne jest tak. Po pierwsze, z jakiej tkanki w tym ośrodkowym układzie nerwowym się wywodzi. Czy to będzie glej, czy to będą komórki nerwowe, czy to będą komórki immunologiczne, czy komórki krwi, bo wszystkie te tkanki znajdują się w ośrodkowym układzie nerwowym. Poza tym lokalizacja, czyli to, o czym mówimy, czy to jest gdzieś tam powierzchownie, czy to dotyczy kory, czy to dotyczy gdzieś środka, tak? Czy to dotyczy komór, czy tych przestrzeni płynowych, czy to dotyczy wreszcie tego pnia mózgu, który, tak jak mówiłam, jest jednym z najstarszych z takich struktur, ale jednocześnie odpowiedzialnych za oddychanie, krążenie, no mnóstwo rzeczy, czyli które powodują, że my możemy żyć. Tak. Tak, że my możemy, że żyjemy. Więc ten rodzaj nowotworów zależy zarówno od tego, z czego jest zbudowany, gdzie jest zlokalizowany, tak? I jeszcze, jakby wchodzimy w takie już bardziej strukturalne badania, od stopnia złośliwości. I akurat w guzach ośrodkowego układu nerwowego jest tak, że niedokładnie ta złośliwość może być definiowana jak w innych nowotworach, bo zdarzyć się może tak, że guz, który histopatologicznie jest bardzo złośliwy, ale jest tak zlokalizowany, że my go możemy w jakiś sposób czy usunąć, czy wyleczyć. Tak? Mhm. Natomiast jeśli guz nawet nie musi być bardzo złośliwy, ale jak jest zlokalizowany w miejscu bardzo istotnym, gdzie nie można na przykład dojść z neurochirurgią,
to tak jak ten
to on jest właśnie. Tak, to on jest potencjalnie bardzo złośliwy. Więc jakby tutaj to pojęcie złośliwości jest takie troszkę inne niż w onkologii.
Niż u dorosłych.
Tak, niż w onkologii.
No a jeśli chodzi o lokalizację, no to czym się różnią te guzy mózgu u dzieci i te, które są u dorosłych?
Jeśli chodzi o lokalizację, to właściwie tak, można powiedzieć, że niektóre występują rzadziej, a niektóre częściej. Natomiast jeśli byśmy mówili o rodzajach, to dokładnie takie same, jakie występują u dorosłych, mogą występować u dzieci. One oczywiście różnią się być może troszkę histopatologią, ale tak jak mamy takie medulloblastoma, czyli taki jeden z najczęstszych i najbardziej takich penetrujących i złośliwych nowotworów u dzieci, to u dorosłych mamy glioblastoma multiforme. Tak inaczej się to troszkę nazywa, ale jednocześnie jakby charakter tego guza, sposób rozprzestrzeniania, wrażliwość na leczenie jest szalenie podobna. Także tutaj te różnice nie są aż tak.
A kwestia tego, że dziecko to mimo wszystko jest to okres wzrostu, jeszcze są różne przestrzenie mniej wykorzystane, bardziej wykorzystane u dorosłych, to już jest cała czaszka zajęta. Więc czy to też ma jakieś znaczenie, czy nie? Próbuję tak obrazowo, żeby to
znaczy,
powiedzieć.
Ja myślę tak, że różnica między dziećmi a dorosłymi polega na tym, że u dzieci często objawy rosnącego nowotworu pojawiają się później. Chociażby dlatego, że to też oczywiście zależy wszystko od wieku. Na ile jest już są uformowane kości czaszki. Jak jest, mamy jeszcze ciemiączkę u małych dzieci, to zanim się, bo właściwie od czego trzeba zacząć? Zacząć trzeba od tego, że podstawowym objawem nowotworu u dzieci, to jest wzrost ciśnienia śródczaszkowego. Czyli nie jest to objaw związany z lokalizacją, tak? Nie jest to objaw związany z lokalizacją, tylko jest to objaw związany z masą rosnącą wewnątrz, no tak trzeba powiedzieć, zamkniętej puszki. I u dzieci jest taki okres, że ta puszka nie jest jeszcze całkiem zamknięta, prawda? Bo zanim wszystko pozarasta, to niestety powoduje, że te objawy mogą nie być widoczne, tak? Ten nowotwór może urosnąć do dużych rozmiarów bez
objawów,
bez objawów, bo
jeszcze tego ciśnienia się
dokładnie,
nie wytworzyło, bo jest luz.
Tak, bo tam są jakby, jest miejsce, prawda, gdzie ta dodatkowa niedobra tkanka może się w jakiś sposób gromadzić.
I to jest właśnie ta zła strona, jeśli chodzi o rozwój guzów mózgu u dzieci,
tak.
Bo one...
one bardzo długo mogą rosnąć bezobjawowo.
To za chwileczkę spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, choć będzie to bardzo, bardzo trudne, jakie są przyczyny powstawania guzów mózgu u dzieci, a potem o objawach oczywiście. Dziś tematem audycji jest leczenie guzów mózgu u dzieci, a gościem programu jest docent Katarzyna Muszyńska-Rosłan, zastępca kierownika Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pani docent, czy wiadomo, jakie są przyczyny w ogóle powstawania guzów mózgu u dzieci?
Tak stuprocentowo to nie wiadomo. My bardziej można powiedzieć tak, że znamy czynniki sprzyjające. Oczywiście są pewne jednostki chorobowe, o których wiemy, że w ich przebiegu, tak, szczególnie jeśli chodzi o takie nowotwory, o choroby, o schorzenia wrodzone, genetycznie uwarunkowane, że w ich przebiegu częściej niż u dzieci, które takiej choroby nie mają, występują guzy mózgu. I mamy takie jednostki chorobowe, w których jakby obserwujemy pacjentów również w kierunku jakby wczesnego wykrycia.
Wiedząc,
że to się częściej zdarza. Tak? Mhm. Natomiast trzeba powiedzieć, że bardzo trudno powiedzieć o jednej przyczynie. My to zawsze mówimy, że to musi być zbieg różnych takich niekorzystnych okoliczności. Ale to, co na przykład jakby wiemy i to się potwierdza w różnych badaniach, to nie tylko u dzieci, również u dorosłych, no to wiemy, że niekorzystny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy i możliwość indukowania rozwoju nowotworu ma promieniowanie jonizujące, substancje chemiczne. Substancje chemiczne, również mówimy o jednostkach chorobowych, na przykład o niedoborach odporności.
A to promieniowanie to między innymi z telefonów komórkowych, tak, które też nam się przed chwilą włączył. Zapomnieliśmy
o nim, ale to...
No to proszę dalej.
Wracając jakby do przyczyn, to mówię, oprócz tych jednostek chorobowych, o których wiemy, prawda, że dzieci z pewnymi genetycznie uwarunkowanymi schorzeniami potrafią... Znaczy u tych dzieci możemy częściej obserwować i że to są dzieci wymagające jakby naszej kontroli. Natomiast u większości dzieci, gdybyśmy tak chcieli sobie przeanalizować, prawda, dzieci z guzami mózgu, to nie potrafimy jednoznacznie powiedzieć, co spowodowało u tego właśnie dziecka rozwój nowotworu, a u innego nie. Tak?
A jeśli chodzi o wiek, w jakim się pojawiają te nowotwory, tu pani wspomniała, że glejak to jest od 5 roku życia do 10.
Znaczy akurat 10. ten rodzaj nowotworu, o którym jakby, który był powodem, dla którego rozmawiamy o nowotworach, to rzeczywiście jest 5-10 lat. Natomiast nowotwory u dzieci mogą wystąpić w każdym wieku. W każdym. Najwięcej ich występuje właśnie między tym 5-10 rokiem życia, ale występują również w okresie niemowlęcym, w okresie dojrzewania. Bardzo to różnie bywa.
Jeśli chodzi o właśnie klasyfikację pod względem występowania, to mówi się o nowotworach wrodzonych wtedy, kiedy one zostały wykryte do pół roku po urodzeniu. Tak mniej więcej znalazłem w literaturze.
Tak ogólnie można powiedzieć, z tym, że to jakby...
Prawdopodobnie wrodzone to nawet do roku.
Tak, tak, tylko jakby w medycynie to słowo wrodzone może mieć kilka znaczeń. No, wrodzone w tym sensie, kiedy się zaczął proces, jakby czy ten moment, kiedy ten nowotwór zaczął powstawać. I jak mówimy o tym, tak jak pan mówi, do pół roku, to znaczy, że cały ten proces zaczął się jeszcze w życiu płodowym. Tak? I wiemy również dobrze, że wszystkie te czynniki, które mogą powodować na przykład wady wrodzone płodu, a potem dziecka, również są czynnikami kancerogennymi i mogą powodować rozwój nowotworów. I to jest jakby ten jeden rodzaj. A drugi to jest ten, o którym mówiłam, że w pewnych wrodzonych schorzeniach genetycznych częstość występowania na przykład guzów mózgu, czy określonych rodzajów nowotworów jest większa i to jest inny rodzaj nowotworu wrodzonego, tak? To nie tylko wynikający jakby z konstrukcji genetycznej dziecka, a nie z czasu, kiedy ten początek się zaczął.
A te wrodzone schorzenia genetyczne, to czy jesteśmy w stanie jakoś powiedzieć, jaka to grupa, albo co to jest mniej więcej, żeby tylko nie przestraszyć?
No więc dlatego mówię, no to jest taka, na przykład mamy taką jednostkę chorobową, która nazywa się nerwiakowłókniakowatość, tak? Mhm. I ona w swoim przebiegu często jest powiązana właśnie z powstawaniem różnych łagodnych, czasem i złośliwych nowotworów ośrodkowego układu nerwowego.
Ja tutaj nie dążę do tego, żeby nazwać konkretnie, bo to może wprowadzić niepotrzebnie zamęt w głowach, ale dążę do tego, żeby uczulić, że jeżeli ktokolwiek, czy w ogóle wiemy o tym, że gdzieś mieliśmy przebieg w rodzinie jakiegoś właśnie takiego schorzenia, które może mieć wpływ, to ten wywiad jest bardzo, bardzo istotny i właśnie
tak,
ta szczerość
tak.
albo analiza tego, w jakim środowisku żyjemy, wychowaliśmy się,
tylko
jest
musimy,
bardzo konieczna.
Tak, tylko musimy pamiętać też, że jak zbieramy wywiad onkologiczny, to z punktu widzenia nas, onkologów dziecięcych i rozwoju takich właśnie guzów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci, istotniejsze jest, jeśli mamy w wywiadzie, w rodzinie, młodych ludzi chorujących na przykład na nowotwór. To wtedy jest istotne, dlatego że jakby zupełnie inna jest przyczyna i powstawanie nowotworów u ludzi w podeszłym wieku.
No właśnie zmierzam do tego, na co zwracać uwagę pod kątem przyczyn.
Ja myślę tak, że w momencie, kiedy dziecko jest prowadzone przez lekarza pediatrę czy lekarza
który
rodzinnego...
Który może nie mieć czasu.
Ale... Wydaje mi się, że są wszystkie bilanse, prawda? Czyli są takie momenty w życiu dziecka i lekarza, kiedy jest moment na spotkanie się i na
właśnie
między innymi
czas.
Zebranie wywiadu. I ten wywiad w kierunku tego rodzaju schorzeń w młodym wieku, w rodzinie, myślę, że w większości przypadków jest przeprowadzany. A poza tym część tych chorób ma kliniczne cechy takie, które na pewno lekarz rodzinny czy lekarz pediatra znajdzie i w jaki sposób będzie albo obserwował, albo konsultował z nami.
Powiedziała pani o promieniowaniu, a co jeszcze może mieć wpływ?
No, mówi się o substancjach chemicznych, prawda? Różne środki ochrony roślin, narażenie na tego rodzaju...
Środowisko?
Czyli... No, na pewno. Wie pan, to też jest tak, że ponieważ to środowisko jest zmienione w sposób no, bardzo istotny. Właściwie nie ma chemii, nie ma miejsca bez chemii obok nas. Czy my jesteśmy w głębi lasu, czy my jesteśmy w mieście,
to tam
wszędzie jest chemia. Więc jakby też takie zogniskowanie tego wszystkiego na zebraniu przyczyny jednej powstania nowotworów, nie. Ale generalnie jesteśmy jako ludzie bombardowani różnymi, broni się nasz organizm oczywiście przed tym, ale jesteśmy bombardowani czynnikami, które są potencjalnie rakotwórcze.
Za chwilę odpowiemy na pytanie, jakich objawów nie powinniśmy zlekceważyć. Dziś mówimy o leczeniu guzów mózgu u dzieci. Jakie są pierwsze objawy nowotworów układu nerwowego właśnie u dzieci, pani docent?
To znowu trudne pytanie.
Jest.
Jednym zdaniem bardzo przypominają, szczególnie na początku, bardzo przypominają wszystkie zwykłe choroby dziecięce. Dlatego, że tak jak mówiliśmy, ponieważ dużo zależy od lokalizacji, dużo zależy od wieku, bo proszę sobie na przykład wyobrazić, że jeśli zacznie się potykać i wywracać dziecko w wieku lat 10 czy 14, to od razu budzi to niepokój. Że coś jest nie tak. Jeśli na prostej drodze, nie bez jakby aktywności fizycznej specjalnej, natomiast jeśli potyka się i wywraca takie dziecko półtoraroczne czy dwuletnie, to jest jakby wpisane w jego rozwój. To jest jeszcze czas na to, że utrata równowagi na przykład, czy właśnie wywrócenie się przy próbie szybkiego przemieszczania się w momencie, kiedy dziecko niedawno się nauczyło chodzić, nie budzi takiego niepokoju. Więc dlatego jest to, jak mówimy o pierwszych objawach, to one są dosyć trudne, bo tak, nudności i wymioty będące wynikiem wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego, najczęściej, właściwie cechą charakterystyczną ich jest to, że są rano. Ale jak już tak popatrzymy z drugiej strony, to pewne kłopoty szkolne, fobie szkolne też mogą się objawiać, że dzieci bardzo dobrze potrafią rano źle się czuć i na przykład zwymiotować na samą myśl, czy chęć, jako niechęć pójścia
czynnik
do szkoły.
Czynnik stresu może powodować
dokładnie,
taką reakcję.
Dokładnie, jest bardzo jakby trudno. Ważne jest, żeby widząc objawy, które... jakby w jakiś sposób się nasilają, powtarzają i stopniowo narastają. To jest ogólna zasada w onkologii, myślę dziecięcej szczególnie, że ponieważ większość chorób nowotworowych u dzieci zaczyna się banalnie i zaczyna się tak jak wszystkie najzwyklejsze choroby wieku dziecięcego.
A powtarzalność jeśli, tych objawów?
Jeśli właśnie dołączać do tego powtarzalność albo brak reakcji na jakiś pomysł na leczenie, to wtedy no, zawsze gdzieś i myślę, że większość pediatrów ma taką świadomość, trzeba popatrzeć również pod kątem tego, że oczywiście nowotwory u dzieci są chorobami rzadkimi, ale są i ich ciężar gatunkowy jest tak duży, że warto o tym pomyśleć, warto skonsultować. My zawsze powtarzamy, że konsultacja u onkologa nie oznacza choroby. I to jest strasznie ważne, że jakby to poczucie, że skoro ja zostałem skierowany do onkologa, to zostałem skierowany po to, żeby wykluczyć nowotwór. I samo przyjście do nas nie potwierdza nowotworu. Natomiast w sytuacjach raz na x przypadków może spowodować, że znajdziemy coś, co znajdziemy wcześniej i będzie łatwiej leczyć.
A jeśli chodzi właśnie o diagnozowanie, no ktoś przychodzi, jak się diagnozuje takie guzy?
No jesteśmy, postęp medycyny sprawił, że zostaliśmy wyposażeni w bardzo dobre narzędzia, takie do neuroobrazowania. I tak, znowu zależy to od wieku, jak wszystko w onkologii dziecięcej. Mianowicie zupełnie inaczej diagnozujemy wstępnie dzieci, które mają niezarośnięte ciemiączko, bo wtedy badanie ultrasonograficzne jest bardzo dobrym badaniem, które nam powie, czy tam coś złego się dzieje.
A to do jakiego wieku mamy?
No to różnie, wie pan, to zależy od dziecka, no ale to górna granica, absolutnie górna, to jest około 1,5 roku. Ale tak do roku. I to też zależy od dziecka. Potem już wchodzi tomografia komputerowa bądź rezonans. No na dzień dzisiejszy jakby takim standardem jest rezonans magnetyczny z kontrastem, bo on nam daje najdokładniejsze informacje. Musimy jeszcze pamiętać, że pewną, może to źle powiedziane, przeszkodą, no ale jednak pewną trudnością w neuroobrazowaniu dzieci jest to, że małe dzieci musimy uśpić do tego badania, ponieważ to badanie wymaga leżenia nieruchomo. Także starsze, to wiadomo, nie ma problemu, współpracują. I natomiast młodsze no, wymagają znieczulenia ogólnego na czas wykonywania tego badania.
No jedno to uśpienie, czyli to znieczulenie takie powiedzmy, a drugie, jakie jeszcze mogą być niedogodności, które mimo wszystko jednak trzeba przełamać, bo wiedza jest cenniejsza niż...
Znaczy ja myślę tak, że troszkę jakby w tym neuroobrazowaniu też, we wszystkim w medycynie trzeba mieć umiar. Więc z jednej strony wydaje się, że żeby wykonać jakieś badanie, muszą być ku temu wskazania. I jeśli lekarz widzi takie wskazania, to wiadomym jest, że to tu w takim układzie trzeba to zrobić, żeby wykluczając nowotwór, na przykład móc zająć się leczeniem innych przyczyn, które mogły się złożyć w taką konstelację objawów, która mogła sugerować nowotwór. Natomiast ponieważ część objawów typu właśnie te nudności, wymioty rozpoznawane są na przykład jako refluks żołądkowo-przełykowy, prawda? Co nie znaczy, ponieważ ja bym chciała być dobrze zrozumiana, że ten refluks zdarza się najczęściej. 98-9% przypadków refluksu to jest refluks. I na przykład wymioty.
I nic więcej.
Dokładnie. Ale nawiązując do tego, co wcześniej powiedziałam, jeśli ten refluks jest zdiagnozowany i leczony i nie układa się do tego leczenia, to zawsze trzeba wrócić do tego, że może jest inna przyczyna.
Pani docent, a w jakim wieku przeważnie teraz jest, w jakim momencie, może nie wieku, w jakim momencie rozwoju jest diagnozowany nowotwór taki jak guz mózgu u dzieci? Czy to, jaki to stopień zaawansowania jest?
Mówiliśmy, że to, znaczy wiek, w którym się diagnozuje, nie ma związku ze stopniem zaawansowania. Po prostu mówię, no ten taki największy procent, o tak, jakbyśmy sobie epidemiologicznie do tego podchodzili, to największy odsetek diagnozowanych guzów mózgu tak ogólnie, to jest w wieku właśnie takim mniej więcej szkolnym. Tak? Mhm. Mniejszy w młodym, niemowlęcym, no i trochę mniejszy...
A stadium rozwoju?
Dziecka?
Nie.
Czy tego
nowotworu? Guza tego.
No, wszystko zależy od jego rodzaju, lokalizacji i czasu, w którym diagnozujemy.
Pytam dlatego,
my
czy
niestety
jest możliwe...
diagnozujemy stosunkowo późno.
No
o, tak
właśnie,
bym to powiedziała.
Czy jest szansa, czy są możliwości, czy przy współpracy, czy w ogóle przy spełnieniu jakichś warunków byłoby możliwe, żeby diagnozować wcześniej? No nie mówię tu o jakichś badaniach screeningowych, bo to by było bez sensu zupełnie.
Znaczy, tak, bo znaczy te badania screeningowe oczywiście one mają swoje uzasadnienie w różnego typu nowotworach, natomiast w onkologii dziecięcej one nie wszędzie się, że tak powiem, sprawdziły. Natomiast jakby świadomość lekarzy rodzinnych, świadomość pediatrów, świadomość rodziców, to wszystko powoduje, że tak jak mówię, w momencie, kiedy zespół objawów może sugerować podejrzenie guza mózgu, to lepiej jest tego pacjenta wysłać i skonsultować, niekoniecznie robiąc mu wielkie badania obrazowe, prawda, niż tego nie zrobić. Aczkolwiek to jeszcze jest chyba dosyć istotne, że jeśli mamy większą łatwość zrobienia tego badania diagnostycznego pod tytułem USG, na przykład ośrodkowego układu nerwowego, to wiadomym jest, że szybciej wysyłamy na to badania, prawda? Natomiast przed rezonansem, no troszkę, bo to jednak trzeba, to jest badanie już, które wymaga, szczególnie w przypadku młodego małego dziecka, jakiegoś tam przygotowania. I też no, nie ma sensu robić tych badań na zapas, prawda?
Tak.
Ale to jak wszystko w medycynie, to medycyna nie jest czarno-biała i tutaj też tak jest, że pewna większa czujność jest lepsza niż jej brak.
Skoro mówimy już o diagnozowaniu, to może od razu przejdźmy też na czym polega leczenie guzów mózgu u dzieci w Polsce. I jak jest, gdzie jest prowadzone, dlaczego nie we wszystkich ośrodkach, kto tym się zajmuje w kraju?
znaczy w onkologii dziecięcej panuje taka zasada, która została sprawdzona również oceną wyników leczenia, że onkologia, dzieci leczone onkologicznie powinny być leczone w ośrodkach doświadczonych w tym zakresie. Stąd na przykład nie robimy tego w każdym szpitalu, tylko mamy kilkanaście ośrodków w Polsce, które zajmują się leczeniem nowotworów u dzieci. Guzy mózgu są leczone w jeszcze mniejszej ilości ośrodków. Dlaczego? Dlatego, że bardzo istotne jest, żeby mieć odpowiednie doświadczenie, ponieważ leczenie guzów mózgu jest prowadzone za pomocą kilku metod, które się wzajemnie uzupełniają. Zaczyna się to od neurochirurgii. I jeśli w takim ośrodku mniejszym, jeśli neurochirurg spotka się z jednym albo z dwoma guzami mózgu w ciągu roku, to on nie może nabyć doświadczenia. Natomiast jeśli w Centrum Zdrowia Dziecka mamy klinikę onkologii dziecięcej, która jakby zajmuje się guzami mózgu u dzieci w takich ilościach, że neurochirurgia właściwie tam większość rzeczy, które robi, to jest właśnie między innymi operowanie guzów mózgu, to wiadomym jest, że tam jest największe doświadczenie, największy profesjonalizm w tym zakresie. Stąd na przykład dzieci z makroregionu naszego tutaj północno-wschodniego są leczone w Warszawie. I my nawet jako onkologia dziecięca nie próbujemy leczyć, my je diagnozujemy, to się bardzo często zdarza. Pomagamy w prowadzeniu w trakcie leczenia, kiedy są jakieś działania niepożądane czy coś, to żeby nie trzeba było jechać do Warszawy, to my te dzieci prowadzimy. Natomiast to całe leczenie, czyli zabieg neurochirurgiczny, chemioterapia, radioterapia, immunoterapia, jeśli taka jest wymagana. To wszystko jest robione w takim ośrodku, który jest dla nas ośrodkiem referencyjnym jak Warszawa.
A leczenie których guzów w ostatnich latach daje już znacząco lepsze wyniki w postaci oczywiście długoletniego przeżycia?
No taką największą rewolucję jakby zrobiło wprowadzenie chemioterapii i te guzy, które kiedyś wydawało się, że były najbardziej złośliwe, a one są jednocześnie najbardziej wrażliwe na chemioterapię, to akurat w tych guzach radykalnie zmieniło się rokowanie, ponieważ wcześniej jedynym sposobem leczenia było usunięcie bądź napromienianie, albo razem. Natomiast chemioterapia powoduje, że z jednej strony to jest też jakby takiego element miejscowego leczenia guza ośrodkowego układu nerwowego, ale musimy pamiętać, że guzy mózgu wewnątrz ośrodkowego układu nerwowego drogą płynu mózgowo-rdzeniowego mogą się rozsiewać. Więc ta chemioterapia jakby powoduje, że nie działa tylko w miejscu guza, tylko również niszczy komórki, niszczy rozsiew i ona wspomaga. To jest jakby kombinacja leczenia, która spowodowała w przebiegu niektórych rodzajów nowotworów bardzo znaczny postęp, aczkolwiek ciągle jest grupa nowotworów, gdzie to nasze leczenie nie jest zadowalające.
No i dlatego też trzeba zwracać się do ośrodków pojedynczych na świecie, które właśnie coś takiego robią, ale jak one są wybierane, przez kogo, to o tym za chwilę. Już w tym programie dzisiaj powiedzieliśmy, że tylko wyspecjalizowane ośrodki tak naprawdę zajmują się leczeniem guzów mózgu u dzieci. To dlatego, że po prostu tam są doświadczeni i neurochirurdzy, a także inni lekarze, onkolodzy, którzy na co dzień tym się zajmują, pojedyncze przypadki, bo na szczęście te guzy mózgu to nie jest jakaś przypadłość, która się wiecznie powtarza i nam tutaj robi duże spustoszenie, aczkolwiek niestety zdarzają się i w związku z tym stajemy przed bardzo trudnymi zadaniami. Tak trudnymi, że w niektórych przypadkach nawet polskie ośrodki, tak jak Centrum Zdrowia Dziecka, nie jest w stanie pomóc i trzeba się zwracać gdzieś za granicę. Dlaczego tych guzów mózgu nie można wyleczyć u nas w kraju? Czego my nie mamy? Lekarzy nie mamy, potencjału, wiedzy, sprzętu?
Nie, to chyba tak nie jest, bo na ile mi wiadomo, to właściwie dysponujemy większością możliwości, jakimi dysponuje Europa i świat w zakresie onkologii dziecięcej. Problem chyba polega na tym, że najtrudniej mówić o doświadczeniu w przypadkach rzadkich nowotworów, bardzo rzadkich. Dodatkowo trudno wtedy, kiedy to są nowotwory obarczone bardzo złym rokowaniem. Bo to jest jakby trudno zebrać doświadczenia. I jakby my zdajemy sobie sprawę, ponieważ czy Centrum Zdrowia Dziecka, czy jakby ośrodki zajmujące się onkologią dziecięcą. Współpracujemy na co dzień. My pracujemy w ogóle w ramach takich zespołów do spraw danego rodzaju nowotworu, które współpracują ze sobą zarówno w Europie, jak i na świecie. I mamy z tej współpracy wynika wiedza. Wiedza polega również na tym, że są ośrodki, które mają większe doświadczenie i mają mniejsze doświadczenie, albo mają takie samo doświadczenie, ale na przykład mała ilość pacjentów powoduje, że one zbierane są jakby w jednym ośrodku, właśnie między innymi po to. To są tworzone specjalne takie projekty, jakby tak nazywa się to medyczne, żeby prowadzić te dzieci w jednym miejscu w taki sam sposób, korzystając z wiedzy wszystkich, którzy kierują te dzieci i żeby nauczyć się czegoś, co spowoduje, że poprawimy rokowanie.
Bardzo często rodzice sami szukają na własną rękę takich ośrodków, ale bywa też tak, że niektóre działania wynikają z pewnego polecenia, wskazania, zasięgnięcia z doświadczeń z innych ośrodków.
Dokładnie. Tak jest w przypadku... my jako onkolodzy dziecięcy jesteśmy naprawdę bardzo otwarci i w momencie, kiedy wydaje nam się, że na naszą wiedzę i na to, co do tej pory zrobiliśmy w naszym ośrodku czy w ośrodku polskim, nie dajemy możliwości leczenia. Wydaje nam się, że tym, czym my dysponujemy, czy czym dysponuje na dzień dzisiejszy wiedza medyczna, nie można tego nowotworu wyleczyć, ale my jakby jesteśmy otwarci i znamy ośrodki, które albo próbują zastosowania jakichś nowych metod, albo zostały w jakiś sposób wytypowane właśnie jako ten jeden, który ma w tych sytuacjach bardzo trudnych próbować robić coś więcej. Trzeba pamiętać o jednym. Nie można terapii w pewnym sensie eksperymentalnej, której wyników nie da się przewidzieć, stosować u wszystkich dzieci. I szczególnie nie tam, gdzie rokowanie jest lepsze. Niestety tak to jest, że do takiego leczenia eksperymentalnego kierowane są właśnie dzieci, u których wiadomo, że w tym miejscu i w tej istniejącej sytuacji nie potrafimy im pomóc. Tutaj... I ryzyko eksperymentu wówczas jest jakby bardziej dopuszczalne.
Bo wiemy, że tam właśnie w tych ośrodkach akurat takimi albo bardzo podobnymi przypadkami już się zajmowano i były jakieś właśnie z tego tytułu osiągnięcia. I tak jest w przypadku tej Martynki, o której mówiliśmy na początku audycji, bo ona nie trafiła tam z poszukiwania własnego, tylko z tego, co wiemy, poprzez polecenie nawet ośrodka medycznego, leczącego właśnie.
Tak, i ona trafiła do Wielkiej Brytanii, gdzie ośrodek, który zajmował się tego rodzaju nowotworami, po analizie jakby, ponieważ, tak jak ja mówiłam, każdy
mówi,
przypadek jest inny.
Nie jest w stanie, tak, ale
zdecydowanie powiedział, że sobie dostępnymi metodami i możliwościami nie jest w stanie pomóc Martynie. Natomiast istnieje według ich wiedzy ośrodek w Meksyku, który może w ramach takiej właśnie specjalnej terapii, o której trzeba pamiętać, że ona stwarza szansę, ale to nie jest gwarancja stuprocentowa.
Czyli tutaj cały czas jesteśmy na etapie szans i oby te szanse zostały wykorzystane. Moim i Państwa gościem była doktor habilitowany Katarzyna Muszyńska-Rosłan, zastępca kierownika Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję Pani bardzo.
Dziękuję bardzo.
Wszystkie audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na stronie internetowej Radia Białystok, a sugestie tematów kolejnych bardzo proszę przesłać pod adres mailowy wfilipowicz@radio.białystok.pl. Ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.